Amen. Ojcze, Ci dziękuję za Twoje słowo, które jest żywe, prawdziwe, które ma moc, Panie, utwierdzić duszę, Panie, moich braci i sióstr, Panie, aby znali Twoją wolę, abyśmy byli, Panie, Kościołem, który, Panie, jest dojrzały, który, Panie, jest owocny. I ja wołam, Panie, o owocność dla nas wszystkich, jako Twojego Kościoła, jako Twojego ludu. I aby, Panie, każdy, Panie, tutaj, brat i siostra w tym zgromadzeniu, Panie, wydawał owoc, Panie, miły Tobie. Ja błogosławię Ciebie, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Błogosławię, Panie, Twój Kościół w imieniu Twojego Syna Jezusa Chrystusa. I dziękuję Ci, Panie, za tą łaskę, że możemy służyć Tobie, Boże żywy, prawdziwy, i że możemy służyć sobie wzajemnie, służyć temu miastu i wszędzie tam, gdzie nas poślesz. Dziękujemy Ci za to, Ojcze, w imieniu Jezusa. Amen. Ja będę się chciał podzielić takim fragmentem z listu do Efezjan z 4 rozdziału. Tak mam w sercu, żeby się tym podzielić. 4 rozdział do wersetu 16. I w zasadzie tutaj było troszkę dzisiaj na ten temat mówione. Piotrek mówił na ten temat i chciałbym tutaj tak troszeczkę takich myśli jakby z tego fragmentu wyciągnąć dla nas. Czytam rozdział 4, list Efezjan. Napominam was tedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze. Z wszelką pokorą, łagodnością, cierpliwością, znosząc jedni i drugich w miłości. Starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. Jedno ciało, jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. A każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. Dlatego powiedziano, wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. A to, że wstąpił, cóż innego oznacza, aniżeli to, że wpierw wstąpił do podziemi. Ten, który wstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. I on ustanowi jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzących na bezdroża błędu, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje siebie samo w miłości. Amen. Wierzę, że Bóg ma plan dla każdego z nas, jak i zbiorowo, czyli dla miasta, dla kościoła, dla narodu, narodów i tak dalej. I wierzę, że Bogu się tak upodobało, aby nas, wierzących, ludzi, którzy stanowimy Jego Kościół, wdrożyć w te plany, ponieważ to przez nas ma się rozejść ta wonność poznania Boga, wonność poznania Chrystusa po całym świecie. I kluczem do wejścia w Boże powołanie, i często kiedy myślimy o Bożym powołaniu, to tylko myślimy o tym, że jest to nasze zbawienie, tak? Że idziemy do nieba i myślimy, że to jest wszystko, że to jest powołać, czyli zbawić, zaprosić nas do zbawienia. Ale tutaj widzimy na samym początku tego fragmentu, tego czwartego rozdziału i pierwszego wersetu, że tym naszym powołaniem to jest, abyśmy postępowali przystojnie, zgodnie z naszym powołaniem. I tutaj jest pouczenie apostoła Pawła, pouczenie nas i napomnienie, abyśmy zwrócili na to szczególną uwagę, bo to jest szalenie ważne. Jeśli chcemy być użytecznymi narzędziami w Bożym ręku, to to jest bardzo ważna rzecz. On nie mówi tutaj, że nas napomina, bo tak się nie dzieje między nami, ale myślę, że to słowo jest uniwersalne dla wszystkich wieków i że wiele kościołów wierzących zapomina o tym. Zapomina o tym, że naszym powołaniem jest to, żebyśmy z wszelką pokorą i łagodnością, cierpliwością znosili jedni drugi w miłości. To jest istota naszego powołania. Oczywiście zbawienie jest bardzo ważne, ale powołanie jest zaproszeniem nas do uczestniczenia w Bożej miłości. Względem twojej miłości do Boga, Boga do ciebie, ale też względem nas, siebie, jako Kościoła i dzieci Bożych. I jeżeli patrzymy tylko na powołanie przez pryzmat życia wiecznego i zbawienia, to w ogóle nie rozumiemy istoty powołania. Powołanie jest zaproszeniem nas do uczestniczenia w Bożej miłości i Bożej miłości do Boga i względem siebie, ponieważ nie będziemy mogli zrozumieć Bożych planów. Bóg nam nic nie będzie mówił, a już tym bardziej je realizować. I no i tak jest, jak to widzimy w Kościele, że często się tak dzieje, że kiedy się rodzimy na nowo, stajemy się dziećmi Bożymi, przyjmujemy wiarę, chrzest, to automatycznie nie stajemy się super ludźmi, tak? Ale mamy dążyć do tego, aby być przyoblekanymi w Chrystusa, aby być pod działaniem Ducha Świętego. I każdy z nas w jakiejś mierze doświadcza działania Ducha w sobie i przepływu tego Ducha, tak, Bożego, przez ciebie na innych. I jest to oczywiście zależne, wiecie od czego? Od nas samych. W jakiej mierze my doświadczamy działania Ducha Świętego i w jakiej mierze ten Duch Święty przez nas przepływa. I istotą tego wszystkiego jest oczywiście to, żeby budowały się relacje miłości i więzi właśnie wspólnoty, ponieważ Kościół ma być wspólnotą, ma być rodziną. I Kościół, żeby mógł wejść w te doświadczenie, musi stworzyć płaszczyznę dla Ducha Świętego, która jest zgodna ze Słowem Bożym, na przykład z Psalmu chyba 133, gdzie jest powiedziane: o, jak miło, gdy bracia w zgodzie żyją, tak? Bo wtedy tam Bóg zsyła namaszczenie, tak? I to jest bardzo ważne, ponieważ kiedy schodzimy się na czas zgromadzenia, czy tak jak dzisiaj, czy czas modlitwy, ważną rzeczą jest właśnie stan naszych serc przed Bogiem i sobą wzajemnie. Bo jeśli jest on właściwy, to możecie być 100% pewni, że Bóg będzie udzielał namaszczenia Ducha Świętego. Będzie go wylewał na takie zgromadzenie. Jeśli tego tam nie ma, to Duch Święty jest jak gołąb. On jest puchliwy. On nie spoczywa, jak to mówił Derek Prince, na byku czy tam na lwie, bestii, ale on spoczywa na baranku. I dlatego ważną rzeczą jest właśnie, żebyśmy pielęgnowali postawę naszych serc, kiedy się schodzimy jako Kościół, jako społeczność, abyśmy z wszelką pokorą, łagodnością, cierpliwością znosili jednych drugich. To oznacza po prostu to, no, że każdy ma jakiś swój temperament. Tak? Każdy jakiś tam reprezentuje swoją słabość. A my musimy patrzeć na siebie jako braci i siostry przez pryzmat Chrystusa, jako na nowe stworzenie. Nie patrzeć na siebie przez pryzmat po prostu tych ludzkich przywarów, tej słabości, temperamentu ludzkiego, tej naszej cielesności czy duszewności, ale patrzeć na siebie przez pryzmat tego daru namaszczenia, który jest w każdym z was. Oczywiście każdy z nas ma jakąś cząstkę tego namaszczenia, ale każdy ma. Musimy to wiedzieć. I dalszy werset trzeci mówi, starając się zachować jedność ducha. Ponieważ w pokoju, kiedy jest wzajemny szacunek i pokora i uległość względem siebie, to wtedy może być zachowana jedność ducha i Duch Święty może spoczywać. I On może wtedy działać pośród nas i używać nas tak, jak On chce. To jest bardzo ważne, abyśmy to widzieli. Ponieważ jest jeden Pan, bo my dla jednego Pana przychodzimy. My nie przychodzimy na zgromadzenia Kościoła czy modlitwy dla towarzystwa, dla spotkania się z ludźmi, klubu dyskusyjnego, klubu wzajemnej adoracji, czy klubu plotkarskiego, tak? Ale my schodzimy się dla jednego Pana, tak? Dla Jezusa Chrystusa, po to, aby wejść pod Jego działanie, pod Jego namaszczenie, tak? I aby On mógł nas napełnić i aby nas mógł użyć dla siebie wzajemnie, tak? Czy to dla siebie wzajemnie, czy też dla tego miasta, czy tego narodu, jakkolwiek, ale my musimy się zejść dla jednego Pana. Jeden Pan i jedna wiara. Wiecie, wiara, którą Bóg nam daje, ona ma być czyna w miłości, tak? I ona jest zbudowana na Słowie Bożym. I to, co jest istotą tej wiary, i centrum tej wiary to jest te największe przykazania Pana Jezusa. Tak? Miłować Boga, siebie wzajemnie. Tak? I oczywiście jest jeszcze dalsze są przykazania Pana Jezusa, ale to jest centralne. Drugim takim ważnym też przykazaniem Pana Jezusa Chrystusa to jest, abyśmy byli Jego świadkami. Ale jeśli my nie zrozumiemy istotę, że najważniejszym przykazaniem jest bycie w Jego miłości i w miłości do siebie wzajemnie, to lepiej nie idźmy. Bo nie mamy z czym. Rozumiecie? Dlatego najważniejszą rzeczą, jaką jest, to dacie stworzenie, jakby no, jest to stworzyć, dać miejsce Duchowi Świętemu, aby On mógł nas namaszczać. Tak? I czy to będą zgromadzenia, takie jak teraz, czy to będzie modlitwa, czy po domach, jakkolwiek, to musimy zawsze dbać o ten wzajemny szacunek, o tą pokorę, o tą łagodność, o to znoszenie siebie i to pilnować tego. To jest bardzo ważne, jeśli chcemy doświadczać Ducha Świętego. Ponieważ jest jeden chrzest, no i oczywiście jest jeden chrzest. I możemy tutaj mówić na temat chrztu wodnego. Oczywiście chrzest wodny powinien być jeden na podstawie wiary, tak, na podstawie tego, że człowiek słyszał Ewangelię, pokutował, uwierzył, tak, i dał się ochrzcić przez zanurzenie. I to jest oczywista oczywistość. I jeżeli ktoś ma z tym problem teologiczny, to mi szkoda nawet czasami z takimi ludźmi dyskutować. Pamiętam, kiedyś miałem taką sytuację, gdzieś tam Janusz mnie wtrącił z jakimś tam teologiem i mnie pisał SMS-y, mnie męczył strasznie. A on był katolikiem zagorzałym i że mówi, ty powiedziałeś, że nie wolno dzieci chrzcić. Ja mu tam siedziałem na tym odpisami, a kto ci powiedział, że nie wolno chrzcić, jeśli mają wiarę, to chrzczenie. No i tam dalsza dyskusja, no ale już była, już szkoda po prostu było dalej dyskutować, pisać tych SMS-ów. Ale to jest rzecz oczywista. Ale ja myślę, że tutaj chodzi o nie o chrzest wodny, ale myślę o zanurzenie nas w duchu. Że to, co Bóg właśnie chce czynić, to On chce nas chrzcić duchem, zanurzać nas w duchu do jednego ciała, ponieważ jest jeden Bóg, Ojciec, tak, we wszystkich i przez wszystkich działający. Ponieważ Bóg Ojciec chce objawić się w tobie i we mnie przez swego ducha, zanurzając nas właśnie w tymże duchu, aby Jego ojcowskie serce było objawiane. Rozumiesz? Ale żebyśmy doszli do takiego wymiaru, musimy dbać o jedność i szacunek wzajemny. Rozumiecie? To jest bardzo ważne. Jeśli chcemy doświadczać tego chrztu, tego wypełnienia nas, tego zanurzenia nas Duchem Świętym, to musimy to rozumieć. To jest bardzo ważne. Ponieważ Paweł dalej mówi, jest jeden Bóg Ojciec wszystkich. Tak samo Bóg Ojciec jest dla ciebie dostępny, jak i dla mnie. To nie jest tak, że ja jestem jak liderem, to ja już lepiej znam Boga i lepiej mogę z Nim obcować, bo ja jestem uprzywilejowany. Nie, nie ma czegoś takiego. Twoja relacja z Bogiem Ojcem jest zależna od ciebie. Tylko od ciebie. Jeśli ty zachowasz właściwą postawę serca, stworzysz właściwe warunki w swoim sercu dla Ducha Świętego, będziesz miał z Nim uczestnictwo. Bo każdemu z was, werset 7 mówi, została dana ta miara według daru Chrystusowego. Co to jest dar Chrystusowy? Dar Chrystusowy to jest jakiś poziom namaszczenia w twoim życiu. Tak? I każdy z nas ma jakąś część namaszczenia Chrystusa. I Bóg chce, abyś ty według tej miary ducha, tego namaszczenia, tego daru funkcjonował. I oczywiście są różne dary. I dalej tam Paweł mówi o tych darach służb. Tych tam będzie zaraz to wymieniał, tak? O tych służb, tych pasterskich, tych liderskich, o apostołów, proroków i tak dalej. Ale spójrzcie na to w taki sposób, że Bóg tak bardzo nas wszystkich umiłował, że żeby dać nam cząstkę swojej istoty, tak, musiał posłać swego Syna Jezusa Chrystusa na krzyż. On umarł, cierpiał, wstąpił do podziemi, tak, jako duch, tak, i powstał z martwych, zasiadł na prawicy Ojca, tak, ponad wszelkie niebiosa, i Bóg wtedy wylewa Ducha Świętego, tak, nad wszystkich, którzy wierzą w Jego Syna. Tak? I wyposaża Kościół. Czyli to się już stało. To już jest fakt historyczny. Bóg w Chrystusie uzdolnił nas do tego, abyśmy byli dziedzicami namaszczenia Ducha Bożego, które spoczywało w Bożym Synu. I to jest za darmo z Bożej łaski. I każdy z was otrzymał jakąś porcję namaszczenia. Tak? Każdy. I oczywiście nie każdy z was będzie apostołem, nie każdy z was będzie prorokiem i tak dalej, bo są też, są dary służb, są dary Ducha Świętego, te dziewięć, tak, co czytamy, są różne dary, tak? Ale jest jakiś, z każdym z was jakiś rodzaj namaszczenia. Ale żebyśmy to mogli odkryć, to odkrywa się to w społeczności. Z Bogiem i z Kościołem. I nie wystarczy tylko mieć społeczność z Bogiem, a z Kościołem nie, bo dary są dla Kościoła. Dla budowania Kościoła. Jeśli ty chcesz odkryć ten rodzaj namaszczenia, czyli uzdotnienia ciebie od Boga przez Ducha Świętego, to ty musisz mieć społeczność z Bogiem i z Kościołem. Bo tam dopiero to odkryjesz. Bo te dary są przewidziane nie dla Boga, ale dla Kościoła, do budowania siebie. I jeśli chcemy budować Kościół, to on jest budowany w oparciu o ten przejaw namaszczenia, który jest w każdym z was. Bo jeżeli chcemy budować po prostu w naludzki sposób, tworząc instytucje, programy edukacyjne i tak dalej, ja nie jestem temu przeciwny. Ale jeśli w tym nie ma inspiracji Ducha Bożego, namaszczenia, to wiecie co? To nie zbuduje Kościoła. Bo tylko buduje Kościół te namaszczenie, które jest z każdym z was. Bo Kościół to nie jest organizacja, to nie jest szyld denominacyjny, ale Kościół to jest te namaszczenie, które jest w każdym z was. Ile jest namaszczenia w każdym z was Ducha Świętego, to jest ten członek. Nie twoja duszewność ani cielesność tworzy Kościół, tylko te namaszczenie. To jest ten członek w ciele Chrystusa, bo ciało Chrystusa jest, słuchajcie, ciało Chrystusa, ciało namaszczone. Jest ciałem namaszczenia, nie duszy. Rozumiecie? To jest namaszczenie. Ile jest Kościoła? Ile w nas jest namaszczenia? Nie ma namaszczenia, to możemy mieć tu szyld, tak? Możemy myśleć, że jesteśmy chrześcijanami, ale to nie jest Kościół Boży. Bo tam nie ma namaszczenia. Bo tam nie ma Ducha Bożego, tak? Kościół tworzy namaszczenie. Duch Boży, tak? I teraz chciałbym się troszeczkę rozwieść na temat służb tych pięciu urzędów. Ja wiem, że to są służby, które są służbami liderskimi, pasterskimi, ponieważ tak uważam, że powiedzmy starsi Kościoła, oni mogą funkcjonować w tych wszystkich rodzajach służb. Że może być starszy apostoł, może być starszy ewangelista, może być starszy nauczyciel i tak dalej. A może być starszy, który ma kilka tych charyzmatów. Czyli może być i nauczycielem, i ewangelistą. Na przykład. A może być taki typowy pasterz. Ale tych namaszczeń jest wiele. I myślę i tak wierzę, że właśnie te pięć służb to jest tak jak prawa pięść pięściarza, tak? Bo zazwyczaj człowiek jest praworęczny, tak? I ten prawy sierpowy powala przeciwnika. Ale lewa ręka też jest niebezpieczna. Prawa pokazuje jakby o tych rządach bożych, tak? O tej strukturze, ale lewa to też są inne dary Ducha Świętego, tak? Są dary niesienia pomocy, tak? Jest dar diakonów, wstawiennictwa, uwielbienia. Tak samo może być, no nie wiem, no lider od szkółki niedzielnej i tak dalej. Rozumiecie? Ale ta ręka, co powala, to jest ta służba liderska. Ona jest ważna w Kościele. Ona była, jest i będzie. Chociaż dzisiaj my patrzymy na Kościół tylko przez taki pryzmat, no bo taka tradycja przyszła, że zazwyczaj po pierwsze kwestia rozumienia nazewnictwa jest wypaczona i kwestia rozumienia przywództwa też jest wypaczona w Kościele. Ja mówię tak ogólnie, ogólnie. No bo wiemy na przykład, tak? Na przykład co kościoły, najwyższa władza w Kościele, no to papież, później kardynałowie i tak dalej, tak? No ale wiecie, u protestantów też są wielebni, tak? Na przykład. No i służba pastora też i tak dalej. Kiedyś tak Derek Prince powiedział, że można mieć papiestwo zielonoświątkowe, wiecie, także można mieć. Także też musimy rozumieć, jak to powinno wszystko funkcjonować, tak? Że nieważne, jak to się tam nazywa, że on jest doktorem teologii i tak dalej, naprawdę dla Boga to nie ma znaczenia. Dla Boga ma naprawdę znaczenie namaszczenie. A jak ty się tam nazywasz, jakie masz tytuły, to dla Boga nie ma znaczenia. Naprawdę. No i teraz chcę się rozwieść na temat tych służb. Ja bym mógł dużo mówić, ale to ja bardzo ogólnie i w skrócie powiem. Ale żebyście mieli tylko taką ogólną panoramę. I przejdziemy do dalszej części i będę kończył. Po pierwsze, Paweł pisze w liście do Koryntian, chyba w 12 rozdziale, w 28 wersecie, że po pierwsze Bóg ustanowi w Kościele apostołów, po drugie proroków. Czyli można powiedzieć, że tymi wiodącymi na czele dla Kościoła byli apostołowie. Oni byli tymi głównymi liderami, tymi twórcami Kościoła pierwotnego. I oczywiście musimy rozumieć też, że była grupa 12 apostołów, baranka, i później też, że też dalej jak czytamy Biblię, szczególnie Dzieje Apostolskie, widzimy, że też byli apostołowie. Był Paweł, Barnaba, Sylas, Tymoteusz też był w gronie apostołów. Także to dalej wynika, tak, z Biblii. Co to znaczy apostoł? Apostoł to oznacza posłany, posłaniec. Czasami też jako angelo, jako anioł, posłaniec. I on ma takie znaczenie w odniesieniu do tamtej kultury. Był to człowiek nie byle jaki. Był to człowiek, którego Pan darzył jakimś tam uznaniem, szacunkiem. Musiał on być kimś godnym zaufania. I był Pan, i on miał takiego swojego posłańca, którego wysyłał z jakąś wieścią, z jakimś przesłaniem, z jakimś prawem, dekretem. I kiedy on wychodził, to tak jakby to ten był Pan. To tak, jak on by reprezentował tego Pana. Bo on występował w imieniu swojego Pana i jego spraw, jego interesów. I teraz, czym są apostołowie, jak patrzymy na w ogóle Nowy Testament? Apostołowie to też są nie byle jacy tacy wierzący. To są ludzie dojrzali w wierze. Oni są ojcami. I ich główną rolą było to, żeby po pierwsze usłyszeć od Boga, tak, gdzie mają iść, żeby głosić Ewangelię. Tam, kiedy głosili już Ewangelię, tak, kiedy zdobywali duszę dla Chrystusa, oni z tych dusz dla Chrystusa kształtowali uczniów, kształtowali Kościół, wyłaniali służby, ordynowali starszych, tak, i odchodzili. To byli ojcowie. To byli ludzie, którzy byli nienowotni w Panu, tak, dojrzali. Jak myślisz, czy dzisiaj są apostołowie? Są. Tylko dzisiaj się takich nie nazywa. To najczęściej się nazywa ich misjonarzami. Albo no mają tam jakieś tam inne jeszcze tytuły, ale są, bo wykonują tą pracę. Czyli po tym namaszczeniu można ich zobaczyć. Rzeczywiście im towarzyszy charakter życia, owoc życia, że to są ludzie, którzy są wypróbowani. To są ludzie, którzy przychodzą w boju doświadczenia i próby. To są ludzie, którzy też wchodzą to, co cechuje apostołów, w mocy Ducha Świętego. Tak? Że cuda, znaki są ich udziałem. Tak? Dzisiaj są tacy ludzie. Naprawdę są. prorocy. Oczywiście musimy rozumieć, że prorocy Starego Testamentu i Nowego jest trochę różnica. I też jest różnica pomiędzy darem proroctwa, także to musicie też rozumieć. To jest też ważna rzecz. Prorok, czyli ten widzący od Pana. To jest człowiek, który ma zdolność widzieć od Pana rzeczy przeszłe, jak i przyszłe. Dlaczego przeszłe? Bo na przykład Księgi Mojżeszowe, pierwsza Księga Rodzaju, była pisana przez Mojżesza, tak? I on, co on widział przeszłość, jeszcze go nie było, jak była stworzona ziemia, niebo i tak dalej. Także jest to wgląd dzięki Duchowi Świętemu, tak, do rzeczy przeszłych i przyszłych. Prorocy widzą pewne przyszłe wydarzenia, co mają nastąpić. Prorocy są też ważni w ciele Chrystusa. Na przykład czytamy o proroku, tak, Agabusie, który przewidział, że przyjdzie głód. I co? I Kościół tego nie zbagatelizował. Przygotowali się na ten czas i przyszedł głód. Oni są ważni. Prorocy też wychowują i narody. Oni mogą mieć przesłanie do narodów. Tak jak widzimy na przykład Jeremiasza. Mogą być wyzwaniem dla władców. Tak jak widzimy Jana Chrzciciela na przykład, tak? Że nie bał się piętnować publicznie Heroda, tak? Który był królem. To są prorocy. I prorocy w Kościele oczywiście też są dzisiaj. I są też ważni. I czytamy, że w Antiochii, tak, w Dziejach Apostolskich, prorokami i nauczycielami byli. I to byli, wiecie kto? To byli starsi, którzy byli prorokami i nauczycielami. To było przywództwo tych liderów. Tak? I oczywiście prorokom też towarzyszy to, co apostołom, czyli moc Boża. Tak? Znaki, cuda też im to towarzyszy. Oni posługują się też w takich darach wiedzy, rozróżniania duchów. Prorok może widzieć stan twego serca. Tak? To są prorocy. Dalej. Później widzimy, czytamy o apostołach i ewangeliści. Kim są ewangeliści? Patrzcie, w Biblii tylko raz jest powiedziane o ewangeliście, to jest ewangelista Filip. Co on zrobił? On poszedł, tak, i w Samarii głosił słowo, ludzie się nawracali, wypędzał demony, uzdrawiał chorych, chrzcił. Tak? Czyli widzimy, że ewangelista to jest taki człowiek, który głosi Ewangelię z pasją w mocy Ducha Świętego i demonstruje moc Bożego Królestwa, tak? I chrzci. Po co? Dla uczniostwa. Chrzci. Aby wdrożyć w uczniostwo. I często ewangeliści to są ludzie obdarzeni taką charyzmą, że ich jakby ciągnie do wyjścia z kościoła, ale niekoniecznie ewangeliści nie mają miejsca w kościele. Oni mają miejsce w kościele i oni też są potrzebni dla kościoła, aby nas uczyć, aby być uczniami Pana Jezusa Chrystusa. Tak? Aby nas przygotować. Jak modlić się u chorych, jak wypędzać demony i tak dalej. I to jest ich pasja. Zdobywania dusz, to jest ich ta priorytetowa pasja. A druga pasja to jest to, żeby służyć nam jako wierzącym, aby nas przygotować, abyśmy się nie bali modlić o chorych i wypędzać demony. Na przykład. Tak? To są ewangeliści. I głównym ich przesłaniem poselstwa to będzie ta mowa o krzyżu. Ta proste głoszenie Ewangelii. Tak? Następną grupą ludzi, jaką widzimy, którzy są, to mamy pasterzy. I stąd mamy te słowo pojmen, pastor, pasterz, tak? I wiemy, że słowo pojmen, czyli pasterz i pastor z języka łaciny, tak? Jest tym samym słowem. I też musimy wiedzieć, że zarówno pojmen, jak i episkopo, i prezbiter, czyli pasterz, biskup i starszy, to jest ta sama funkcja. Musimy to wiedzieć. Biblia jasno nam to objawia, że to nie jest tak, jak w niektórych kościołach jest, że jest pastor, są starsi, jeszcze jest jakiś tam biskup okręgowy, że jest taka hierarchia. No widzicie co? Tak nie ma akurat w Nowym Testamencie. Jakbyście to zobaczyli, jakbyście czytali Dzieje Apostolskie, listy Pawła i Piotra, to doczytamy się, że to jest ta sama funkcja. Jaka ich jest funkcja? Funkcja tych starszych, czy tych pasterzy, czy tych biskupów, tak, jest taka, żeby paśli trzodę pańską. Co do nich należy? Oni mają głosić słowo, mają się o was modlić i wskazywać kierunek dla Kościoła. I chronić trzodę pańską przed wilkami. Mają zdrową naukę głosić. I to jest ich główną odpowiedzialnością. Pilnować słowa i modlitwy. To jest ich główna odpowiedzialność. Nauczyciele. Nauczyciele to są tacy ludzie, którzy mają taką zdolność rozumienia pism. To jest tak, jak Jezus mówi, że uczeń Królestwa Niebios, jak będzie dobrze przygotowany, to on będzie umiał wydobyć ze swego skarbca stare i nowe rzeczy. O co tutaj chodziło Panu Jezusowi? O to, że tacy ludzie mają zdolność rozumienia nauki Starego Testamentu, pism Starego Testamentu, jak i tej nowej nauki, którą przyniósł Pan Jezus, aby ją interpretować, rozumieć we właściwy sposób. I nauczyciele są potrzebni dla Kościoła, aby nas też i korygować, i wykazywać jakieś tam błędy doktrynalne, herezje i tak dalej, aby zachować nas jako Kościół w czystości nauki. I główną ich odpowiedzialność jest właśnie to. I oni będą wam opowiadali historie biblijne i wszystko, tak? A to jest ich główna odpowiedzialność, aby zachować tą czystość nauki i doktryny, tak? I teraz kończąc, i to jest, tu się najbardziej chcę skupić. I aż dojdziemy wszyscy, po to są te służby, werset 12, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania i budowania, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego. Czyli te służby, te dary, te talenty, zobaczcie, w ogóle cel Bożego namaszczenia, który Bóg daje każdym z nas, czy to będą te dary służb liderskich, czy te różne dary, które są, one mają tylko jeden cel i to, co ja powiedziałam wcześniej, żeby budować wierzących, że dary Ducha Świętego, one są dane dla Kościoła i one się tam rozwijają. Po to, aby nas budować. I nie tylko budują nas te tylko służby, tak? Bo też buduje nas na przykład dar służby uwielbienia, tak? Tak? Ale one generalnie są po to, aby nas budować. Aby nas przygotować do dzieła posługiwania. To znaczy, żeby każdy z was był też w tym wymiarze, żeby służył Bogu i braciom i siostrom. I temu światu. Wiecie? Czyli zobaczcie, w Kościele nie ma czegoś takiego jak ławnictwo, że są tak zwani ci przywódcy Kościoła, oni tu stoją, oni się modlą, oni głoszą kazania, wy wszyscy tylko słuchacie i to wszystko, co się od was wymaga, no jeszcze na tacę rzućcie. Ale że celem Kościoła jest to, aby każdy z was służył w właściwy sposób Bogu, Kościołowi i ludziom tego świata. Tak? I celem całego nauczania jest to, aby nas tego nauczyć. Jak zadbać o swoją relację z Bogiem? Jak dbać o swoją relację w Kościele? Tak? I jak mieć właściwy stosunek relacji do tego świata? Aby służyć. Aby służyć. Nie aby nam służyli, abyśmy służyli. Widzicie? I tutaj jest bardzo jedna ważna myśl. Aż dojdziemy wszyscy, i tu jest powiedziane tak, do męskiej do dorosłości, do wymiarów pełni Chrystusowej. I wierzę, że to ma dwa znaczenia. Że Jezus Chrystus przychodzi po oblubienicę, po Kościół bez skazy i zmazy, tak? Wiemy, to będzie tuż przed powtórnym przyjściem Pana Jezusa, tak? I Jezus taki Kościół zabierze, bo wiemy, że Biblia mówi nam, że w dniach ostatecznych będą dwa rodzaje Kościoła. Nierządnica i dziewica. Tak? Ale Jezus nie przychodzi po tą nierządnicę, tą niewierną Chrystusowi, ale On przychodzi po oblubienicę, po świętą, bez skazy i zmazy. To odnosi się oczywiście do czasu przyszłego. Ale ja wierzę, że również to słowo odnosi się do każdej lokalnej społeczności. Bo zawsze zamiarem Boga było to, aby Kościół lokalny reprezentował tą pełnię wszelkich darów Ducha Świętego, tak? Aby przez Kościół rozchodziło się to poznanie Bożej mądrości, mocy, miłości i tak dalej. I że to było zawsze Bożą wolą, począwszy od pierwszego wieku, gdzie widzimy Kościół apostolski, od pierwszego wieku, trzeciego, czwartego, piątego, szóstego, siódmego wieku, aż do XXI wieku, w którym my żyjemy. Ale to, że Kościół stracił te dziedzictwo chwały Bożej, tak? I przepływu Bożego namaszczenia, stracił to około IV wieku, tak wiemy. To wcale nie znaczyło, że Bóg nie chciał mieć tego w V wieku, czy w VI, czy w VII. Bo to cały czas było dla Kościoła. I to cały czas było dla wszystkich wieków w Kościele. I wierzę, że Bożą wolą jest to, żeby Jego Kościół, bez względu na to, w jakich czasach mu przyszło żyć, w jakim kraju i w jakim mieście, mógł osiągnąć, tak? Tą pełnię Bożych darów, namaszczeń, tak, dla Kościoła. Pełnię wszelkich darów, i apostołów, i proroków, i ewangelistów. Także ja nie mam z tym problemu, żeby w Świdniku, w Kościele byli apostołowie i prorocy. Czy masz tu jakiś problem? Bo może tylko w Ameryce są. Nie, w Chinach. W Nowej Zelandii tylko są apostołowie, Marian. Już nie ma. Ale oczywiście, tak, ale oczywiście, żebyśmy weszli w te działanie Bożego namaszczenia w różnych tych funkcjach, tak, i działaniu, to musi być stworzona atmosfera dla Ducha Świętego. I my o tym decydujemy. Jeśli my to zrobimy dla Boga, On nam tego udzieli. Bo Jezus wstąpił na wysokość, aby ludzi darami obdarzyć. Czy ty jesteś człowiekiem? Jesteś. No to ciebie Bóg chce obdarzyć darami. Jakimi? Ja nie wiem. Ty mu stwórz miejsce, a On będzie chciał wylewać chętnie, bez wypominania. I kończąc to, abyśmy nie byli już dziećmi miotanymi, unoszonymi lada wiatrem przez nauki, przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzącym na bezdroża błędu. Jeżeli będziemy zanurzeni w Duchu Świętym, jeżeli będziemy pod działaniem Jego wszelkich przepływów, darów i tak dalej, to naprawdę nie będziemy się kłócić o doktryny, nie będziemy się kłócić o to, czy Bóg jest taki, czy śmaki, tak? Tylko po prostu każdy będzie, tak jak Słowo Boże mówi, od najmniejszego znał swego Pana. Znał Jego naukę i nie będzie problemu doktrynalnych, czy ten Kościół jest dobry, czy tamten. Bo namaszczenie Ducha Świętego poucza jest i ono jest prawdą. Jan tak pisze. I w nim trwajcie. I to, czego Bóg chce nauczyć Kościół i co przez całe wieki chciał uczyć Kościół, to to, że namaszczenie od Ducha Świętego poucza nas o wszelkiej prawdzie. I to namaszczenie jest tą prawdą, to Duch Święty. I że bez Ducha Świętego Kościół jest martwy. I nigdy wolą Bożą nie było to, żeby Kościół funkcjonował w swojej ludzkiej sile i mądrości. Bożą wolą było przez wszystkie wieki, aby Jego Kościół aby Jego ludzie zabiegali o wypełnienie Duchem Świętym i stosownie do tego namaszczenia, ile każdemu z was Bóg udzielił, usługiwał sobie wzajemnie w miłości. Tak? Tak? To jest Bożą wolą. I wierzę, że Bóg to chce czynić pośród nas. I wierzę, że Bóg chce wylewać Ducha Świętego pośród nas. I wierzę, że Bóg chce odkrywać talenty Ducha Świętego pośród nas. Tak? I wierzę, że idziemy też w dobrym kierunku. Że stwarzamy płaszczyznę i atmosferę dla Ducha Świętego, a On będzie nam to odkrywał i będzie nam to objawiał i będzie nas zachęcał i będziemy się wzajemnie budować. Amen. Czy chcecie iść w tym kierunku? Czy chcecie się modlić o apostołów w tym kościele? O proroków? Chcecie? O ewangelistów? Czy ten Kościół to potrzebuje? Amen. A może ty już jesteś apostołem, no jeszcze nie wiesz o tym? A może jesteś ewangelistą, nie wiesz o tym? Ale czy chcesz to odkryć? Chcesz? Dobrze, to powstańcie, będziemy się modlić. Ale tak ze szczerego serca, ponieważ jeśli chcemy być Kościołem, który wywiera wpływ, który niesie Boże Królestwo, musimy pragnąć usilnie darów Ducha Świętego, tak? Musimy pragnąć usilnie Bożego namaszczenia. Ojcze, ja Ci przynoszę przed Twój tron święty ten Kościół, moich braci i siostry, Panie. I Panie, ja wierzę, że Twoją wolą jest to, aby Twój Kościół był obdarowany we wszelkie dary, Panie. Żeby byli apostołowie, żeby byli prorocy, żeby byli ewangeliści, pasterze, nauczyciele, Panie, aby wszelkie dary Ducha Świętego, wszelka charyzma Ducha Świętego była obecna, Panie, w tym Kościele. Ja, Panie, wołam, abyś wzbudzał, Panie, te dary, te talenty, Panie, te namaszczenia, Panie, czy przysyłał, Panie, aby Twój Kościół w Świdniku rósł. Ja wołam, Panie, o każdego brata i siostrę, aby odkrył, Panie, swój dar, swoje powołanie i aby służył Tobie, aby służył braciom i siostrom i temu światu w imieniu Jezusa Chrystusa, Panie. My usilnie, Panie, zabiegamy, abyś nas wyposażył, Panie, w Ducha Świętego, Panie, we wszelkie dary i charyzmaty, bo rozumiemy, Panie, że bez Twego Ducha Świętego, że bez Twego namaszczenia, Panie, to jest tylko rytuał, to jest tylko religia, Panie, i martwota, Panie. I my chcemy oddać się Tobie, Panie. Swoje ciała, swoje dusze dla świątyni Ducha Świętego, abyś nas, Panie, wypełniał i działał tak, jak Ty chcesz. Oczyszczaj nas, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Wypełniaj nas, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa i użyj nas, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Chwała Ci, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
Siądźcie na chwilkę. Jeszcze parę myśli takich jeszcze chcę powiedzieć. Króciutko to już będzie, ale to jest bardzo fajne w ogóle to, co Kuba mówi, bardzo ważne. I też zobaczcie, że to, co Kuba mówił, że to się wszystko właśnie zaczyna od właściwych postaw i relacji. Myśmy kiedyś o tym dużo mówili, był nacisk na to bardzo, tak? I to jest, myślę, że to jest coś, o czym my nie możemy zapomnieć. Właśnie o budowaniu tej atmosfery, którą budujemy z naszego traktowania siebie nawzajem tak naprawdę, z traktowania Boga i z traktowania siebie nawzajem. I wiecie, taki jest fragment właśnie z Koryntian, przeczytam. Może wyświetla to szybciutko, przez to przejdę. Tu jest taki Paweł daje myśli kiedyś. Oni mieli pewien problem, tak, z mięsem, co spożywać. I on mówi tak, co do mięsa składanego w ofierze bałwanom, wiemy, że wszyscy mamy właściwe poznanie. To jest niesamowite, czyli mówi, my wszyscy dobrze wiemy, tak? I od razu dodaje, poznanie nadyma, ale miłość buduje. To jest szok, co on mówi tutaj. I mówi dalej, jeśli ktoś mnie marzy, coś poznał, jeszcze nie poznał, jak należało poznać, lecz jeśli ktoś miłuje Boga, do tego przyznaje się Bóg. Wiecie, tak nie ma w ogóle w oryginale. Tutaj jest, że jeśli ktoś miłuje Boga, ten przez Niego jest właściwie pouczony. Czyli tak naprawdę chodzi w tym fragmencie, że tu chodzi o miłość. I wiecie, to jest właśnie błąd, który wszyscy popełniamy często. Po prostu ja już wiem. I w momencie, kiedy ja wiem, a ktoś nie wie, to mi jest bardzo łatwo wynieść się nad tą osobę. I ja już nie postępuję z miłością. I wiecie, takie rewolucyjne w ogóle, co jest, co Paweł mówi, ja tak króciuteńko, w 14 rozdziale Rzymian, on właśnie mówi też o tej sytuacji z tym jedzeniem i mówi, słabego w wierze przyjmujcie, nie wdawając się w ocenę jego poglądów. Jeden wierzy, że może jeść wszystko, słaby zaś jarzynę jada, tak? Czyli on od razu mówi, że ten słaby to jest ten, co nie je mięsa, co je jarzynę. I wiecie, i w tym samym rozdziale on później mówi tak. Przeto nie osądzajmy już jedni drugich, ale raczej baczcie, aby nie dawać bratu powodu do upadku lub zgorszenia. Wiem i jestem przekonany w Panu Jezusie, że nie ma niczego, co by samo w sobie było nieczyste. Nieczyste jest jedynie dlatego, kto je za nieczyste uważa. Jeżeli zaś z powodu pokarmu trapi się twój brat, to już nie postępujesz zgodnie z miłością. Nie zatracaj przez swój pokarm tego, za którego Chrystus umarł. I na końcu jeszcze mówi tak. Dobrze jest nie jeść mięsa i nie pić wina, ani nic takiego, co by twego brata przyprawiło o upadek. Więc sobie wyobraźcie, że my mamy dobre poznanie, tak? On mówi, wy macie wszyscy dobre poznanie. I przychodzi ktoś, kogo nazywa słabszym, kto ma złe poznanie. I teraz to jest dla mnie niesamowite w ogóle. I on mówi, to teraz wy wszyscy dostosujcie się do tego, co ma słabe poznanie. Ja wam powiem, ja w ogóle nie słyszę się o takim sposobie myślenia w Kościele. Zazwyczaj to jest tak, że jakaś grupa ludzi, którzy my już uważamy, że wiemy, że my po prostu, jak ktoś, no to on musi do nas, tak? A jak nie, no to nieraz niestety, ale musi odejść, no bo się źle czuje, bo siądziemy na niego, zrobimy mu presję, że on po prostu musi zaraz wierzyć tak jak my. A on mówi, że przyjmijcie takiego i nawet się... Nie oceniajcie jego poglądów. To tu nie chodzi oczywiście o grzech, tak? O coś, co jest grzechem. Ale o coś, czego on jeszcze nie rozumie. Co nie jest tak ważne. Ale on nawet nie kończy na tym, że go nie oceniaj. Ale mówi, ty pilnuj, żebyś dla niego nie był zgorszeniem. Że jeśli jego jeszcze poznanie jest takie, że twoja wolność ma go gorszyć, to niech twoja wolność ustąpi temu, aby żyć tak, by go nie zgorszyć. I jeszcze w innym miejscu właśnie Paweł dodaje tak. Przeto jeśli pokarm gorszy brata mego, nie będę jadł mięsa na wieki, abym brata mego nie zgorszył. To jest szok. I to jest to, o czym Kuba mówi. Czyli o myśleniu wspólnoty. Ja już nie jestem tutaj dla siebie. Ja nie jestem pępkiem świata tutaj. Ja jestem tutaj też ze względu na moich braci i siostry i teraz miłość nie szuka swego. To znaczy, kiedy ja postępuję w miłości, to ich, oni są ważniejsi niż ja. Czyli ja będę myślał tak, że moje życie ma być dla nim zbudowaniem. Że nie zrobię nic, co będzie zgorszeniem. Czyli wtedy pilnuję, tak, to co mówię. To swoich czynów po prostu, to wszystko. I wtedy właśnie w tej atmosferze, to co Kuba mówi, jest, ja wierzę, jest eksplozja duchowych darów. Kiedy mamy taką postawę serc, że wszyscy chcemy siebie budować, zachęcać, troszczymy się o siebie, wtedy to wybucha, nie? Okej. Okay.